Proszę, otwórzcie 5 rozdział pierwszej królewskiej. I pierwszy slajd może być. Dzięki. Pierwszy rozdział, 5 rozdział pierwszej królewskiej. I słuchajcie, niestety dzisiaj będzie trochę takie dziwniejsze kazanie. Dlatego, że ja mam niedużo do powiedzenia, ale jednak będzie kilka dłuższych urywków, których myślałem i nie wymyśliłem, że tak powiem, nie sposób ich, że tak powiem, je zlikwidować. Tak więc dzisiaj będziemy, poczytamy trochę Biblii i może w ten sposób, w nadziei, że Bóg przemówi do nas. 5 rozdział, 1 werset. Wtedy Hiram, król Tyru, usłyszawszy, że Salomona namaszczono na króla po jego ojcu, wysłał do niego swoje sługi. Hiram był bowiem zaprzyjaźniony z Dawidem przez całe jego życie. Salomon zaś przysłał do Hirama takie poselstwo. Wiadomo ci o Dawidzie, moim ojcu, że nie zdołał on zbudować świątyni imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jakie go uwikłali jego nieprzyjaciele, aż Pan poddał ich pod jego stopy. Lecz teraz Pan, Bóg mój, dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, tak iż nie ma przeciwnika ani złej przygody. Postanowiłem tedy zbudować świątynię imieniu Pana, Boga mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc: Twój syn, którego posadzą po tobie na twoim tronie, ten zbuduje świątynię mojemu imieniu. Nakaż więc teraz naścinać dla mnie cedrów w Libanie i niech naścinać cedrów w Libanie i niech przyłączą się moi robotnicy do twoich robotników. Zapłatę dla twoich robotników uiszczę ci dokładnie, jaką ty sam wyznaczysz. Wszak wiesz, że nie ma u nas ludzi znających się na wyrębie drzew, tak jak Sydończycy. A gdy Hiram usłyszał, to jest ten werset, a gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i zawołał: Błogosławiony niech będzie Jahwe, który dał Dawidowi mądrego syna, jako władcę nad tym wielkim ludem. Do Salomona zaś Hiram wysłał poselstwo tej treści: Wysłuchałem tego, co mi kazałeś powiedzieć, spełnię wszystkie twoje życzenia dotyczące drzew cedrowych i drzew cyprysowych. Moi robotnicy sprowadzą je z Libanu nad morze, a tam każę je powiązać w tratwy i sprowadzić morzem na miejsce, jakie mi wyznaczysz. Tam każę je rozwiązać, a ty je sobie zabierzesz. W zamian za to spełnisz moje życzenie, dostarczając żywności mojemu dworowi. I tak dostarczał Hiram Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko chciał. Salomon zaś dostarczał Hiramowi 20 tysięcy korców pszenicy na zaopatrzenie jego dworu i 20 tysięcy wiader wytłaczanej oliwy, tyle dostarczał Salomon Hiramowi corocznie. A Pan, słuchajcie, 12 werset, a Pan obdarzył Salomona mądrością, jak mu obiecał, i panował pokój między Hiramem a Salomonem i zawarli też z sobą przymierze. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty malujesz przed naszymi oczami rzeczywistość, której jak najbardziej jesteśmy uczestnikami. Dziękujemy za Twojego Ducha Świętego, który w nas jest, który w nas żyje. Dziękujemy, że On jest pieczęcią, gwarantem naszego zbawienia. Prosimy o Panie, abyśmy wsłuchiwali się w głos Ducha, który przemawia do nas przez Słowo w kontekście Jego ludu. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie w dużej mierze będzie dotyczyło Ducha Świętego. I jest to chyba w pewnym sensie, nie tylko, że jakiś teologicznie dość zaniedbany temat, ale czy zaniedbana osoba, ale ja bym powiedział, że co jest bardziej, bo powinno nas zaniepokoić, nie tylko teologicznie, ale praktycznie, w naszej praktycznej pobożności, w naszych modlitwach, w naszej społeczności z Bogiem, nie zwracamy za bardzo uwagi na temat Ducha Świętego. Podczas gdy, jeżeli uważnie wysłuchaliście urywka z listu do Rzymian, który był dzisiaj akurat w Bożej opatrzności, i kiedy pamiętacie o innych urywkach, wiemy doskonale, że Duch Święty jest naszym zbawieniem, że to Duch Święty przekazuje pełnię obecności Chrystusa. Pamiętacie urywki kilkakrotne w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o tym, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Nie chodzi o to, żeby nie zasmucać jakiejś mocy Bożej, czy jakoś być w zgodzie, w harmonii z mocą Bożą, ale chodzi o to, żeby nie zasmucać tej osoby. Pytanie jest, czy my w ogóle mamy, czy w naszej praktycznej pobożności zdajemy sobie sprawę, co w ogóle te wersety oznaczają. W jaki sposób ta praktyczna pobożność powinna wyglądać. No i właśnie ten urywek, piąty urywek pierwszej królewskiej, dziwo o dziwo, akurat o tym traktuje. Salomon właśnie zamierza zbudować swój dom, jak i dom Boży, jak czytamy w drugiej księdze Kronik, w drugim rozdziale. Co jest potrzebne? I nad tym się zastanowimy. Co jest potrzebne, już żeśmy tu usłyszeli, co jest potrzebne, żeby wybudować dom? I Radek może nas teraz pouczyć. Co jest potrzebne? Przychylny urzędnik. Może nas sam... Życzliwi sąsiedzi. Co jeszcze? Jakiś cierpliwość, siły niewyobrażalne, jakaś przebiegłość. Co jest potrzebne, żeby wybudować dom? No i oczywiście potrzebne są dwie rzeczy, a nawet cztery. I na początek potrzebne są te dwie rzeczy, które zostały już wspomniane w tym rozdziale. To jest potrzebny pokój i potrzebna jest mądrość. Pokój i mądrość. I Salomon w swojej mądrości zwraca uwagę na te dwie rzeczy. Pokój i mądrość. Wcześniej były wojny i oczywiście nie można wybudować domu, kiedy jest wojna. I potrzebna jest mądrość. Tak więc, kiedy mówimy o takich rzeczach jak mądrość, pokój, czy jedność, bo to jest to samo, czy współpraca, to o kim mówimy? No oczywiście mówimy o Duchu Świętym. Dlatego, że to Duch Święty jest tym budowniczym, który buduje jakikolwiek dom. Słuchajcie, bez Ducha Świętego ani kościoła, ani domu, w którym jest spokój, nie sposób wybudować. Innym tematem, który ciągle się będzie przejawiał w tym urywku, to oczywiście jest mądrość Salomona. Pamiętamy, że mądrość to fundament wszystkiego. Już na początku Księgi Przysłów czytamy, że Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa, czyli mamy go naśladować w tym, w jaki sposób Bóg stworzył wszystkie rzeczy mądrością. W 9 rozdziale czytamy: mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów. Kiedy mądrość wybuduje dom, ten dom się ostoi, ten dom będzie trwał. W Księdze Przypowieści 14:1 i tu jest pierwsze jak gdyby wspomnienie o kapłańskiej służbie. Przypowieści 14:1. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Czyli jeżeli dom ma być wybudowany, czyli rodzina, czy nawet dom fizyczny, mądrość kobiet buduje ich dom, podczas gdy głupie własnoręcznie go burzą, te, które nie posiadają mądrości. W Księdze Przypowieści 24 czytamy: dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. Dzięki rozsądkowi, mądrością buduje się dom, umacnia go roztropnością. Co więcej, słynny urywek, o którym jeżeli o budowaniu domu, to chyba to będzie jeden z urywków, który mam nadzieję wszyscy znają, przypowieści 17:1. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Czyli jeżeli jest kłótnia, jeżeli jest rozdwojenie, oczywiście czym jest kłótnia i rozdwojenie? Oczywiście jest zaprzeczeniem obecności Ducha Świętego. Jeżeli nie ma Ducha pośrodku, czy to Kościoła, czy to pośrodku rodziny, jest brak pokoju i wtedy żadna z rzeczy, nawet najbardziej smakowite kąski, nie cieszą, jeżeli nie ma pokoju. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Jedna z definicji mądrości jest właśnie taka, że kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Ostrzeżenie, jakie znajdujemy w Księdze Jeremiasza: biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Biada temu, który usiłuje coś osiągnąć, kto buduje dom, ale buduje dom na bezprawiu, na gwałcie, na zagarnianiu tego, co nie jego. Słuchajcie, pamiętam jeszcze definicję mądrości, zawartą już w samej prośbie Salomona o mądrość, 1 Królewskiej 3:9. Salomon zawołał do Boga i mówi: daj przeto Twemu słudze serce rozumne. Dosłownie, słuchające serce. Aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Tak więc jeżeli chodzi o mądrość, ta mądrość rozpoczyna się od słuchania czy słuchającego serca. To jest jedna rzecz, na którą rodzice zwłaszcza powinni zwrócić uwagę. My powinniśmy zwrócić na siebie samych uwagę, czy właśnie posiadamy słuchające serce, czy raczej jesteśmy szybsi do mówienia niż do słuchania. Cały czas głównym wątkiem jest mądrość Salomona. Jak słyszeliście, Hiram inicjuje przymierze, ale następnie Salomon udaje się do Hirama, który był przyjacielem Dawida i prosi go o wsparcie w projekcie budowy świątyni. Tak więc, jak przeczytaliśmy, a Pan obdarzył Salomona mądrością, jak mu obiecał, i panował pokój między Hiramem i Salomonem, i zawarli też z sobą przymierze. Tak więc jeżeli mądrość, to mądrość oznacza co? Oznacza pokój. Jeżeli pokój, to przymierze przyjaźni. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te rzeczy są owocem tego samego ducha, owocem Ducha Świętego. Hiram na podstawie tego wersetu wydaje się być oddanym sługą Pana. Trudno być przyjacielem Dawida, jeśli się nie jest przyjacielem Boga. I wiele to mówi o samym Dawidzie. To też pewnie powinno zwrócić uwagę na więzi, jakie my mamy z ludźmi obecnie, mamy różne więzi, jednak te najbliższe powinny być, czy muszą być wręcz z konieczności, a nie z jakiejś powinności, wręcz muszą być w wierze, a nie inaczej. Jak czytamy, błogosławiony Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i zawołał. To jest wręcz, co wam to przypomina? Mi to momentalnie przypomina reakcję Elżbiety, kiedy Maria do niej przyszła. Błogosławiony niech będzie Pan, który Jahwe, który dał Dawidowi mądrego syna jako władcę nad tym wielkim ludem. Niestety Salomon będzie traktował Hirama w przyszłości nie tak, jak należy. W swoich sojuszach zwróci się w złym kierunku, w kierunku ku Egiptowi. Już się zwrócił. Ale Salomon, jak na razie w swojej mądrości, powołuje się na swojego ojca Dawida i na obietnice dane Dawidowi. Dawid przez wiele lat był zaangażowany w wojny, jednak Dawid przygotował wiele na zbudowanie świątyni. Słuchajcie, jest kilka zasad, które zobaczymy w tym urywku, w piątym rozdziale pierwszej królewskiej. Jedną z tych zasad jest to, iż z czego jest zbudowana świątynia. Świątynia jest zbudowana, przynajmniej po części jest zbudowana, z łupów. Jakbym mógł prosić kolejny. I tak jak Dawid w przeszłości, na co zwraca uwagę Salomon, był zaangażowany w wojny, sam Dawid to przyznaje, i przemówił Dawid do Salomona: Synu mój, ja zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana Boga mojego, lecz doszło mnie słowo Pana tej treści. Wiele krwi przelałeś i wielkie wojny prowadziłeś, nie możesz więc zbudować świątyni dla imienia mego, gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną. Wydaje się, że to była główna przyczyna, dla której Bóg powiedział: nie będziesz, to nie ty, ale twój syn wybuduje świątynię dla mojego imienia. Jednak, słuchajcie, to jest rzecz niesamowita i to jest rzecz tajemnicza, że Bóg w swojej mądrości wykorzystuje złe rzeczy w naszym życiu, aby dokonać swoich dobrych celów. Wykorzystuje rzeczy, które wydarzyły się w naszym życiu, które jemu się nie podobają, a jednak Bóg w swojej mądrości i swojej wszechmocy używa tych rzeczy, aby ku dobremu, aby wyprowadzić dobre rzeczy z tych grzechów. I zobaczcie na werset 13 i 14. Wiele wojen prowadził, wtedy dobrze ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza. Bądź więc mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się. Oto ja przy całej mojej udręce przygotowałem dla świątyni Pana 100 tysięcy talentów złota, srebra, zaś 1 000 000 talentów, a spiżu i żelaza tyle, że ich zważyć nie można, bo ich tak dużo. Również drzewo i kamienie przygotowałem, a ty możesz do tego jeszcze dokładać. Jak widzimy, Dawid poprzez swoje podboje przygotował wiele dla domu Bożego. Jak czytamy w pierwszej kronik 26-27, ze zdobyczy wojennych i z łupów ofiarowali na utrzymanie świątyni Pana. Ale teraz Salomon ma zamiar budować dom Boży i Salomon potrzebuje pomocy Hirama. Potrzebuje drzew, z których słynie Liban, ale też umiejętności obróbki, dlatego że Izraelici nie potrafili obchodzić się, nie byli w stanie ani ścinać w umiejętny sposób, ani obrabiać drzew, z których słynął Liban. Tak czy inaczej, Salomon w żaden sposób nie poradzi sobie w pojedynkę. Jeżeli Salomon miałby sam wybudować świątynię, nie byłby w stanie fizycznie tego dokonać. Izrael z drugiej strony to lud Boży, to lud kapłański, nie znali się na drewnie ani na innych rzeczach, ale na czym znał się lud kapłański? No oczywiście znali się na jedzeniu. Tak więc jakich rzeczy miał dostarczyć Salomon Hiramowi? Jakie trzy jedzonka mamy w kościele? Dwa, a nawet trzy jedzenia mamy w kościele? Jeżeli to rzeczywiście jest lud kapłański, no to dostarczali, dziwo o dziwo, dostarczali właśnie tych trzech rzeczy, tych trzech jedzeń, których możemy się spodziewać. Jakie to są te trzy, byście powiedzieli? Chleb, wino i oliwa. Ewa, jakbyś mogła kolejne. Chleb, wino i oliwa. I rzeczywiście, zobaczcie, w pierwszej królewskiej znajdujemy tylko pszenicę i oliwę, podczas gdy w drugiej kronik znajdujemy pełną listę tych rzeczy, które dostarczali Hiramowi. Pszenicę zaś, jęczmień, oliwę i wino, o których mówi mój Pan, niech przyśle swoim sługom. Także te rzeczy dostarczali jako lud kapłański, dostarczali Hiramowi. I oto mamy wspólny wysiłek, wspólną współpracę. Jedna rzecz, która nie powinna... Przyszedł duch, mowa o duchu, przyszedł ruach. Mamy wspólny wysiłek, współpracę. Słuchajcie, jaka współpraca między kim a kim? Niech to nie umknie naszej uwadze, dlatego że to głosi jedną wielką prawdę. No wiadomo, chodzi o współpracę między Żydami. A nie Żydami. Nie, to nie będzie otwarte, bo ja spływam guzikami. Słuchajcie, będzie między Żydami, a nie Żydami. Ci, którzy słuchają, właśnie huragan się pojawił. Jeżeli mówimy o współpracy między Żydami, a nie Żydami, momentalnie powinniśmy myśleć o jednej rzeczy. Ewa, kolejny. O jednej rzeczy. Momentalnie, jak przeczytaliśmy 5 rozdział pierwszej królewskiej, momentalnie powinniśmy myśleć o tym urywku. I słuchajcie, niestety ten urywek będziemy musieli przeczytać, dlatego że to jest ta rzeczywistość, o której 5 rozdział pierwszej królewskiej mówi. Przeto pamiętajcie o tym wy, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwróćcie uwagę, i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca. Teraz zwróćcie uwagę. jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Teraz zwróćcie uwagę, to o czym czytaliśmy w 5 rozdziale i o czym będzie mowa w 6 rozdziale, o tym, czy spełnienie tego jest w wersecie 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się, czy na którym i wy wespół budowani jesteście, na mieszkanie Boże w duchu. Słuchajcie, to tryb bierny, to musi być tryb bierny, mniejsza o poprawność językową. To musi być, na pewno to nie może być tryb zwrotny. Musi być tryb bierny, nawet jeżeli brzmi dziwnie. Na którym i wy wespół budowani jesteście na mieszkanie Boże w duchu. Tak więc my jesteśmy tą świątynią, którą, tą świątynią ducha, która jest budowana, która jest budowana przez Boga. Ewa, kolejny urywek. Tak więc owoce zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. W całym tym urywku chodzi dokładnie o tą jedną rzecz. Cały 5 urywek mówi o przyjaźni i cały urywek mówi o współpracy w budowaniu świątyni. Przyjaźń i współpraca w budowaniu świątyni i oczywiście w budowaniu świątyni ducha. Kolejny urywek. I zobaczcie, mówiąc o współpracownikach, znajdujemy ten urywek, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech patrzy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I pytanie jest, czy ktoś na nim, jak budujemy na tym fundamencie, na którym zostaliśmy postawieni, czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? To wszystko wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu objawi się, jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tyle że przez ogień. I teraz zobaczcie 16 werset. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Słuchajcie, w całym tym urywku widzimy, że za chwilę rozpocznie się budowa świątyni. I świątynia, która będzie budowana z dwóch rzeczy. A można powiedzieć, że nawet z trzech. Po pierwsze, czym jest świątynia? Pamiętacie? Czym jest świątynia? Kim jesteśmy my? My jesteśmy świątynią. Świątynia, którą Salomon zbuduje, będzie architektonicznym odwzorowaniem ludu Bożego. Architektonicznym odwzorowaniem więzi Boga ze swoim ludem. I teraz z jakich materiałów zostanie ta świątynia zbudowana? Kolejny. Maciek, mógłbyś przełożyć klucz i zamknąć z tej strony na klucz? Wtedy nie będzie. I zamknij. Jak dasz radę zamknąć, jak się zamknie. Na rozkaz króla wydobywano duże, kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Hirama oraz rzemieślnicy z Gebal, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni. Czyli są dwa rodzaje materiałów, jak powiedziałem. Wkrótce odkryjemy trzeci rodzaj materiału, którym tutaj nie było, który tutaj nie jest wspomniany, ale jak na razie widzimy dwa materiały. Po pierwsze kamień. Ciekawe, czy zaraz zobaczymy, czy słuchacie urywku, które czytamy podczas naszej liturgii. Po pierwsze kamień. Czego symbolem w Biblii jest kamień? Czegoś trwałego. Czego? Konkretnie. Pierwszy urywek. Pamiętacie? Prorok Izajasz. Co powiedział? Czy jest oprócz mnie skała? Nie znam żadnej. Czyli Bóg mówi o swojej ignorancji. Bóg mówi, że jest coś, czego on nie wie. Jest coś, czego nie zna. Czyli skała jest czym? Skała jest Bogiem. W biblijnym, czy to myślimy o ołtarzu, czy myślimy teraz o świątyni. No i oczywiście pamiętacie, Bóg, czy nasz Pan Jezus Chrystus, dlatego że uderzył w skałę Mojżesz, powinien był przemówić, uderzył. A tą skałą, jak wiemy, bo nam to zostało zinterpretowane, tą skałą, która im towarzyszyła, był nasz Pan Jezus Chrystus. Tak więc, czy świątynia zostanie zbudowana z kamienia? Bynajmniej. Ale zostanie zbudowana na kamieniu. Świątynia zostanie zbudowana na kamieniu. W Księdze Przypowieści czytamy w 30 rozdziale: borsuki, ludek bez siły, ale w skale buduje swoje mieszkanko. Ewangelia, pamiętacie, w Ewangelii czytamy o domu zbudowanym na skale, a nie na piasku. Każdy dom, innymi słowy, będzie przetestowany. O co chodzi w tej przypowieści? Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przygotowany do męża mądrego, który zbudował swój dom na skale. I spadł deszcz, coś takiego jak teraz. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. Na czym polega głupota tego męża? No dlatego, że słucha, mówi: Panie, 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 ale nie wykonuje woli swojego Pana. I spadł ulewny deszcz, zbudował swój dom na piasku, spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, tak jak to ma miejsce obecnie, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Tak więc, słuchajcie, prawda jest taka, że każdy dom, nasz Kościół, każda wasza rodzina, każda rodzina w naszym Kościele będzie przetestowana. Słuchajcie, jak budujemy, jak wypadamy, z czego budujemy, jak budujemy. Tak więc po pierwsze z kamieni, czy na kamieniu zostanie wybudowany dom. Po drugie, drugim elementem, z którego dom Boży zostanie wybudowany, to jest co? To jest drzewo, drewno. czego symbolem są drzewa w Biblii? Drzewa w Biblii są symbolem ludzi, władców. Drzewa w Biblii są symbolem ludzi, władców. Nic więc dziwnego, czy nie powinno nas dziwić? Chyba jednak powoli się... A mówcie, ja nie widziałem, to z tej strony nie zaczepia. Nawet notatki mi zalało. To już koniec. Tak więc świątynia będzie zbudowana na... No teraz jest nadszedł czas testu, czy dobrze wybudowaliście dom. Na szczęście jeszcze dachu nie zdjęli, no nie, Radek? Jeszcze nie, dobrze. Czyli drzewo, czego symbolem są drzewa? Są symbolem ludzi, władców, ale jak tego jeszcze nie możecie wiedzieć, drzewa czy drewno, z którego wybudowana będzie świątynia Boża, nie było gołe. Jakie było to drewno? Pamiętacie? Było całe, każda deska była obita złotem. Tak więc, kiedy kapłani chodzili po świątyni, a wiecie, że pamiętacie, że oni chodzili jak? W sandałach? Nie. Chodzili boso. Chodzili po szczerym złocie. Tak więc drewno w świątyni nie będzie gołe, ale będzie drewnem przemienionym. A czego jest symbolem złoto? Kiedy czytamy złoto w Biblii, to od razu pierwsza rzecz powinna przychodzić do naszych umysłów. Chwała. Czyli drzewo, drewno, które jest w świątyni, to są ludzie, ale ludzie pełni chwały, przemienieni. Słuchajcie, nasz Kościół już teraz jest obrazem tej świątyni, która jest budowana. Już teraz jesteśmy drewnem, ale drewnem, które zostało obite złotem, drewnem pełnym chwały. Tak więc, słuchajcie, na koniec może kilka pytań. Jak budujesz? Po pierwsze, czy budujesz sam, pojedynkę, czy budujesz wraz z innymi? Czy widzisz potrzebę pomocy, czy raczej chcesz być sam, samemu w pojedynkę, w oddzieleniu od reszty? Z czego budujesz? Czy budujesz niechlujnie, z jakichś tanich materiałów, ze słomy, pamiętacie? Czy budujemy uważnie, roztropnie? Dlatego, że pamiętajcie, że to, co teraz, czy te rzeczy, które budujemy, czy z których budujemy, te rzeczy będą trwały na wieczność. Jak budujesz? Pytanie oczywiście jest kolejne, kluczowe pytanie. Czy ufasz Duchowi Świętemu, którego masz w pełni? Słuchajcie, i to chyba oddziela nas od błędu wielu charyzmatyków, dlatego że oni twierdzą, że my możemy mieć więcej ducha, podczas gdy prawda jest taka, że my mamy całego ducha. My mamy pełnię ducha, nie dajcie się zniechęcić. My mamy pełnię ducha, cała pełnia ducha w nas zamieszkuje z powodu Chrystusa. Gdybyśmy twierdzili inaczej, popadlibyśmy w błąd. Ale pytanie jest takie, czy duch ma ciebie w całości? Czy on ma ciebie w całości? Słuchajcie, chodzi o wspólnotę i partnerstwo z Duchem Świętym, jak czytaliśmy w drugim liście do Koryntian. Chodzi o to, żeby on miał więcej ciebie. Słuchajcie, na samym końcu listu do Koryntian, ostatni werset z drugiego listu do Koryntian. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności czy społeczność, partnerstwo w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Pytanie, czy jak to praktycznie wygląda u ciebie? Czy radzisz się Ducha? Czy wsłuchujesz się w głos Ducha, w prowadzenie Ducha? Czy ufasz Duchowi Świętemu? Czy poddajesz się Jego woli, czy raczej szukasz mocy Ducha na swoje własne plany? Jak to jest? Czy szukasz Jego woli? Słuchajcie, Salomon nie poradziłby sobie w pojedynkę, ale nie poradziłby sobie bez Ducha Świętego i Jego owoców. Nie poradziłby sobie bez jedności, współpracy z Hiramem. Społeczność z Duchem Świętym nieuchronnie, koniecznie, zawsze, z zasady prowadzi nas do współpracy i społeczności ze świątynią czy z ludem Bożym. Odpoczywamy wreszcie od naszych niezależności, naszych niezależnych odpoczynków, naszych niezależnych projektów, by radować się wspólną świątynią Bożą, budowlą Bożą w Duchu. Słuchajcie, Duch prowadzi nas przez Słowo w społeczności Kościoła. Pytanie jest, czy szukamy woli Ducha Świętego, czy poddajemy się Jego woli, czy współpracujemy z Nim w jedności, tak jak Salomon współpracował z Hiramem, ale tak naprawdę współpraca Salomona nie była z Hiramem, ale tak naprawdę współpraca Salomona była z Duchem Świętym. Słuchajcie, nie można budować, nie możemy budować bez Ducha Świętego. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy, że Ty dałeś nam swojego Ducha. Dziękujemy, Duchu Święty, że Ty zamieszkujesz w nas. Prosimy o Boże, aby nasza społeczność z Tobą była społecznością praktyczną. Abyśmy szukali, pragnęli Twojej woli. Abyśmy do Ciebie się udawali. Prosimy o Boże, zechciej sprawić, abyśmy mieli na uwadze to, że nasze życie ma być w pełni całe, oddane Tobie, Duchu Święty. Prosimy o Panie, przejmij nad naszym życiem kontrolę, Ty zechciej nad nim panować, Ty zechciej nas prowadzić, Ty zechciej wreszcie użyczać wszelkich owoców, wszelkiej jedności, wszelkiej radości, której tak rozpaczliwie potrzebujemy. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty udzielasz nam mądrości, że teraz zawczasu możemy wiedzieć, jak budować, że mamy budować w oparciu o Ciebie, Duchu Święty. Powierzamy więc z radością i z ufnością nasze życie Tobie. Amen. Proszę, powstańcie.